Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Przeniesiemy się za chwilę do Łomży, aby opowiedzieć Państwu o rodzinie Lutosławskich, zasłużonej dla Polski. Jak o tym opowie nam historyk z Muzeum w Drozdowie, Tomasz Szymański. Gości Pan w naszym studiu w Łomży. Witam Pana.
Kłaniam się.
Jednego programu na pewno nie starczy, aby przedstawić wszystkich z rodu. Zajmijmy się zatem kilkoma postaciami. Najpierw zacznijmy od nierozszyfrowanej do dzisiaj tajemnicy. Kto kryje się pod inicjałami NF? Dzięki tej osobie Lutosławscy otrzymali tajne protokoły Traktatu Państw Centralnych z bolszewikami zawartego w Brześciu w 1918 roku.
Zgadza się, jest to jedna chyba z najciekawszych historii związanych z rodem Lutosławskich. Przypomnijmy, że Lutosławscy posiadali 8 kilometrów od Łomży położony majątek rolno-przemysłowy w Drozdowie. Byli ludźmi niezwykle zamożnymi, wywodzili się od średniowiecznego rycerstwa, pieczętowali się herbem jelita. Słowem, jest to ród zasłużony w historii Polski i niezwykle zacny. A to, o czym pan wspomniał, czyli sprawa braci Lutosławskich, bo o tym możemy powiedzieć, to jest swoisty fenomen, ponieważ oni w 1918 roku zostali aresztowani przez bolszewików za pozyskanie tajnej informacji o podpisaniu w grudniu 1917 roku tajnego niemiecko-bolszewickiego porozumienia, które uderzało w sprawę niepodległości Polski. Miejmy to na uwadze. Grudzień 1917 roku.
To był wstęp do tego traktatu, który został zawarty w Brześciu w 1918.
Zgadza się. Więc nikt jeszcze nie wiedział o przymiarkach do traktatu brzeskiego. 11 miesięcy dzieli grudzień 1917 roku od listopada 1918, czyli odzyskania przez Polskę niepodległości. Już wtedy bolszewicy, którzy właśnie przejęli władzę w zrewoltowanej Rosji, uderzają w plan niepodległości Polski. Co ten traktat przewidywał? Otóż przewidywał on współpracę dyplomatyczną polegającą na sekowaniu jakichkolwiek dążeń niepodległościowych polskich, stworzeniu polskiej armii, czy też rządu, który by był reprezentacją sprawy polskiej. Gdy w kwietniu 1918 roku w moskiewskim mieszkaniu Mariana Lutosławskiego czeka, czyli złowroga nazwa występująca także pod określeniem Czerezwyczajki, czyli Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, kierowana przez bolszewika polskiego pochodzenia Feliksa Dzierżyńskiego, natknęła się na odpisy tego dokumentu, to oczywiście bolszewicy wpadli w wielkie osłupienie. Jak to możliwe, że ten traktat wyciekł? Zostali aresztowani dwaj bracia, Marian i Józef Lutosławscy. Oni trafili do więzień rosyjskich na Butyrki, też na Łubiankę. I w 5 września 1918 roku decyzją Trybunału Rewolucyjnego zostali rozstrzelani. Być może część naszych słuchaczy kojarzy odcinek Sensacji XX wieku Bogusława Wołoszańskiego, traktujący o wojnie 1920 roku. I tam mamy taką fabularyzowaną scenę, gdy bracia zostają rozstrzelani na dziedzińcu więzienia bolszewickiego. W rzeczywistości tak nie było. Oni zostali straceni w zbiorowej egzekucji w podmoskiewskim lesie, znanym w tamtych czasach jako Las Pietrowski. I do dzisiaj ich ciała właśnie tam spoczywają.
Nie zostały sprowadzone do Polski, ale uniknął pan odpowiedzi na pytanie, kto kryje się pod inicjałami NF.
Tutaj tropy są dwa. Dysponując źródłami w postaci wspomnień, relacji osób, które przebywały wówczas w Rosji, bo też wspomnijmy, że Lutosławscy znaleźli się w Rosji wraz z wielką falą uchodźców wojennych w 1915 roku, gdy front zbliżał się do Łomży, to bardzo duża ilość osób po prostu udała się na wschód. Była to w skali wszystkich ziem polskich wschodnich fala potężna. Tutaj historycy mówią o kilkuset tysiącach nawet. No i oni włączyli się tam w działalność służącą polskim emigrantom wojennym, bo tak de facto trzeba ich nazwać, organizowaniu im oświaty, pomocy, miejsca zatrudnienia.
Pomocy materialnej w ogóle.
Tak jest. Tak jest.
No i najważniejsze, wspierali także wszelkie działania, które umożliwiałyby tworzenie sił zbrojnych.
Otóż to, tak jest. No tutaj właśnie Józef Lutosławski, Marian Lutosławski, czyli dwaj straceni bracia, byli zaangażowani między innymi w przerzut żołnierzy polskich oraz ochotników, którzy potem zasilili tak zwaną Błękitną Armię generała Hallera.
Czyli żołnierze, którzy byli ewakuowani gdzieś tam z Kijowszczyzny, z Rosji w stronę Murmańska i stamtąd Francuzi zabrali ich na swoje terytorium. Między innymi generała Hallera.
Zdecydowanie tak. Jeden z Lutosławskich, konkretnie ksiądz Kazimierz Lutosławski, podpisywał z generałem Hallerem porozumienie z ramienia organizacji polskich działających w Rosji. Właśnie generał Haller przechodził na stronę Ententy. No i to też legitymizowało go potem w Paryżu, gdy powierzono mu dowództwo armii nazwanej potem Błękitną.
Wymieniliśmy trzech braci, Kazimierz, tak. Józef i Marian, ale to był tylko taki jeden szczególny moment, ta działalność w Rosji, bo Marian skończył studia inżynierskie, był wynalazcą, inżynierem budownictwa, mechaniki, krótko.
Projektantem, między innymi prekursorem konstrukcji żelbetowych w Polsce, konstruktorem elektrowni napędzanych silnikiem diesla, no słowem umysł techniczny bardzo wybitny. Znajomy Ignacego Muścickiego również, o czym trzeba wspomnieć, poznali się na studiach.
Na studiach w dzisiejszej Łotwie, kiedyś w Dorpacie, w Rydze, były słynne szkoły techniczne i tam między innymi Polacy studiowali, bo nie mogli studiować na polskich, bo nie było polskich uczelni ani technicznych, ani humanistycznych. Między innymi dwa mosty zaprojektował Marian Lutosławski w Lublinie. To Marian. Józef to raczej gospodarz, Józef. Agronom.
Tak, typowe wykształcenie dla ziemianina polskiego, który miał przede wszystkim zająć się prowadzeniem majątków, doglądać prowadzenia ogromnego gospodarstwa rolnego, bo de facto tym były majątki polskich ziemian. Lutosławscy u szczytu swojej potęgi gospodarowali na przestrzeni, łącznie z lasami, około 2000 hektarów, więc jest to imponująca powierzchnia, ale Józef także był pasjonatem wiedzy humanistycznej. Chodził na wykłady do London School of Politics, ale też później tę pasję humanistyczną przekuł na publicystykę. Przez pewien czas publikował między innymi w piśmie Myśl Polska. Ona miała charakter narodowo-demokratyczny. Miała być tworzeniem opinii patriotycznej i przekuwaniem właśnie polskich umysłów w kierunku większej troski o niepodległość, o sprawę niepodległości.
To jest dwójka. Tych braci było bardzo dużo. Kolejna postać, widziana już, czy przytoczona już przez ten pryzmat działalności moskiewskiej, to ksiądz Kazimierz Lutosławski. Ciekawa postać, bo był duchownym katolickim i także lekarzem.
Tak, powołanie kapłańskie pojawiło się w jego życiu po tym, jak został doktorem medycyny. Studiował w szwajcarskim Zurychu. Został księdzem katolickim w wieku 32 lat. Zdobył też doktorat z teologii. Znany jest, myślę, że bardziej jako współtwórca polskiego harcerstwa. Każdy harcerz i harcerka współcześnie na swojej piersi nosi krzyż, który on zaprojektował w 1913 roku. Ten z napisem Czuwaj, wzorowany na orderze Virtuti Militari. Był on jednym z najważniejszych twórców polskiego skautingu, człowiekiem, który napisał sporo artykułów i broszur na temat idei skautowej i przyjmuje się, że to on przyczynił się w bardzo dużym stopniu do pogłębienia wymiaru wychowawczego skautingu polskiego, nazwanego oczywiście u nas harcerstwem, ale to nie wyczerpuje listy jego wielu aktywności, bo też trzeba wspomnieć o tym, że w wolnej Polsce w 1919 roku zasiadł jako kapłan w ławach Sejmu Ustawodawczego.
Przed wojną to było możliwe, bo wielu kardynałów, biskupów było również posłami, senatorami.
Tak jest. Był autorem preambuły do Konstytucji Marcowej 1921 roku, czyli mamy tutaj posła w sutannie. Dzisiaj może nas to nieco dziwić, ale tak jak pan wspomniał, konkretnie do połowy lat 20. prawo umożliwiało osobom duchownym zasiadanie w ławach Sejmu RP czy Senatu.
Między innymi kardynał Kakowski, znana postać okresu międzywojennego, była również w naszym parlamencie.
I tutaj wymieniliśmy trzech braci, ale trzeba powiedzieć, że mamy w historii rodu lutosławskich pokolenie, które można śmiało nazwać złotym. Było ich sześciu, więc mamy Józefa, Mariana i Kazimierza, ale trzeba dodać jeszcze trzech kolejnych, bo wszyscy byli synami Franciszka Dionizego Lutosławskiego, który żył w XIX wieku i ów Franciszek rozbudował majątek drozdowski, zbudował w Drozdowie browar, który był słynny nie tylko na ziemiach polskich, ale eksportował swoje piwo do Berlina, Moskwy, Petersburga. On rozbudował majątek, jeśli chodzi też o
dziedziców.
Dziedzictwo materialne, tak. Czyli mamy kluczowe zabytki w Drozdowie współcześnie, właśnie związane z jego ideą. To jest kościół parafialny, który wybudowany został przez lutosławskich. Więc mamy taką historię, że rodzina ziemiańska wykłada całą kwotę pieniędzy i buduje od podstaw kościół. Także kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym w Drozdowie to jest właśnie jego dzieło. Dwór, w którym mieszkał duży, potężny, nie przetrwał do naszych czasów. Przetrwał dwór, który jest siedzibą muzeum. To jeden z dwóch, które kiedyś istniały w Drozdowie. On go co prawda nie zaprojektował. On był tylko pomysłem Franciszka Dionizego Lutosławskiego. Zrobił to jego syn Stanisław. Więc ten budynek przetrwał, jest właśnie siedzibą muzeum, w którym mam wielką przyjemność pracować.
Wspomnieliśmy Marian, Józef, Kazimierz. Kto jeszcze z tej szóstki?
Jeszcze mamy Stanisława Lutosławskiego, działacza ziemiańskiego. On przede wszystkim gospodarował w Drozdowie, był społecznikiem. Mamy Jana Lutosławskiego, to był wieloletni redaktor Gazety Rolniczej. Jeden z najlepszych znawców tematyki rolnej w Polsce przed 1914 roku i bez wątpienia w dwudziestoleciu międzywojennym. I można powiedzieć, że ostatni w kolejności, ale nie pod względem znaczenia, Wincenty Lutosławski, profesor filozofii, postać chyba najbarwniejsza z tej szóstki.
I za chwilę, jeśli pan pozwoli, to przejdziemy do jego zdolności, umiejętności i wiedzy, by ciągnąć tę opowieść o rodzie lutosławskich.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest historyk z Muzeum w Drozdowie Tomasz Szymański. Panie Tomaszu, z jednej strony mieliśmy ten traktat, pokój, umowę Niemców z bolszewikami, ale z drugiej strony kolejny lutosławski był zaangażowany w tworzenie traktatu wersalskiego.
Tak, to Wincenty Lutosławski, profesor filozofii, postać bardzo ciekawa, nieszablonowa. Był kontynuatorem idei mesjanizmu w wieku XX, a więc uważał, że on przejmuje od Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza czy Cieszkowskiego płomień idei mesjańskiej i przenosi go w kolejne stulecie. Uważał Polskę za naród szczególnie powołany do tego, żeby przeformatować Europę pod kątem ideałów chrześcijańskich. A wspomniane przez pana zaangażowanie Wincentego Lutosławskiego w działalność niepodległościową w Paryżu jest związane z tym, że on był członkiem Biura Prac Kongresowych. Znakomicie władał kilkoma językami obcymi, więc był predestynowany do tej pracy. Utrzymywał kontakty z wieloma wybitnymi osobistościami ówczesnego świata, więc znalazł się na właściwym miejscu i dobrze, że wspomógł polską delegację w tym ważnym momencie, kiedy wykuwały się w Paryżu przyszłe granice Polski oraz pozycja dyplomatyczna odrodzonej Rzeczpospolitej.
Tam oczywiście współdziałał między innymi z Romanem Dmowskim, stąd późniejsze kontakty Dmowskiego z mieszkańcami Drozdowa.
Te kontakty zaczęły się w 1900 roku i w 1918 były już szorstką męską przyjaźnią, można powiedzieć, bo Wincenty...
A czym się poróżnili?
Poróżnili się dwiema kwestiami. Pierwsza rzecz to poglądy. Dmowski był antymesjanistą. Myśl Romana Dmowskiego była racjonalna. On był...
Organiczna, można powiedzieć.
Tak jest, organicyzm wspomniany przez pana, realizm polityczny. Polska, która nie nawiązywała do idei jagiellońskiej, ale miała być państwem jednorodnym, dlatego Dmowski zwalczał koncepcję federacyjną Józefa Piłsudskiego, a Wincenty Lutosławski, mimo że przez pewien okres był nawet w szeregach Narodowej Demokracji, przyjaźnił się z Dmowskim, był reprezentantem koncepcji mesjanistycznej, jakoby Polska miała nawiązywać swoim nowym bytem politycznym do koncepcji jagiellońskich, miała tworzyć wielką federację. On projektował pod auspicjami Polski Federację Środkowoeuropejską, czyli był, można powiedzieć, prekursorem dzisiejszego Międzymorza, czy takiej, byśmy powiedzieli, Federacji Państw...
Równoważącej Niemcy i Rosję.
Otóż to. No i tu się poróżnili, a poza tym Wincenty Lutosławski porzucił swoją żonę, też postać niezwykle ciekawą, bo była to hiszpańska poetka i pisarka Sofia Casanova. Poznał ją w Madrycie. Pobrali się, mieli cztery córki. Dmowski bardzo Sofię Casanovę cenił, ponieważ ona w prasie hiszpańskiej pisała o sprawie polskiej niepodległości. Była taką nieformalną ambasadorką polskich dążeń niepodległościowych. Wincenty ją porzucił i Dmowski wtedy postanowił, że również kontakty z Wincentym zrywa, więc w 1918 roku raczej nie pałali do siebie sympatią. Ale to właśnie oni jako pierwsi, to znaczy Wincenty i Sofia Lutosławscy, poznali Dmowskiego i stąd zaczęła się przyjaźń Dmowskiego z Lutosławskimi, więc dzisiaj Dwór Lutosławskich jest też między innymi znany z tego, czyli siedziba naszego muzeum, że tam Dmowski zmarł w 1939 roku.
Tak, to te losy się przeplatają, ale ta szóstka to nie wszyscy znani lutosławscy.
Zdecydowanie. Myślę, że każdemu słuchającemu naszą audycję najbardziej znany jest Witold Lutosławski. Czyli
no to współcześnie, bo kiedyś to było troszeczkę inaczej.
Tak jest. Kiedyś najsłynniejszym Lutosławskim był wspomniany profesor filozofii Wincenty. Natomiast sławę temu nazwisku przyniósł kompozytor i dyrygent, który był synem Józefa Lutosławskiego, rozstrzelanego właśnie pod Moskwą w 1918 roku, o którym mówiliśmy przed chwilą.
Bardzo w młodym wieku Witold Lutosławski stracił ojca.
Tak, to była wielka trauma. Zresztą ona rzutowała w pewnym sensie na jego późniejsze losy. Takie doświadczenie tragizmu związanego z tym, czym jest sowiecka Rosja, towarzyszyło mu przez całe życie, bo trzeba tutaj dodać jeszcze, że nie tylko ojciec został zamordowany przez bolszewików, również brat Witolda, Henryk, został zesłany pod Kołymę, gdzie przy budowie drogi w wyniku katorżniczej pracy i ogromnego wysiłku zmarł. Więc dwie osoby właśnie przez totalitarny system sowiecki bliskie Witoldowi zostały właśnie zabite, zamordowane. Wiem z informacji przyjaciela Witolda Lutosławskiego o tym, że on odmawiał koncertowania w Rosji sowieckiej, w Związku Radzieckim. I przez całe życie z dużym dystansem też odnosił się do osiągnięć czy to muzyki tamtejszej, czy w ogóle życia kulturalnego. Najprawdopodobniej właśnie te tragiczne doświadczenia rodzinne, śmierć ojca, gdy miał 5 lat i potem śmierć brata, było to w 1940 roku, na to rzutowały.
Mówiliśmy tu o męskich potomkach lutosławskich, Stanisława. Miał jakiś przepis na to?
Franciszka Dionizego, tak.
Przepraszam, Franciszka Dionizego.
Tak, sześciu synów. To też jest takie bardzo ciekawe, że rodziny ziemiańskie, bardzo bogate, inwestowały w przyszłe pokolenia. Więc mamy tutaj nie tylko przykład lutosławskich, ale także wiele innych rodzin. To były rodziny wielodzietne, gdzie zapewnienie ciągłości rodu było czymś bardzo istotnym.
Współcześnie to też ta tendencja obowiązuje, ale nie tylko mężczyźni w dziejach rodu lutosławskich mieli znaczącą pozycję, były także panie.
Zdecydowanie. Panie lutosławskie to jest też bardzo piękna historia wielu kobiet, które były bardzo wspaniałymi postaciami tego rodu. Tutaj przede wszystkim trzeba wymienić wspomnianą już przeze mnie. Przepraszam, jakieś problemy.
Jak to zwykle, jak się długo mówi. Mam nadzieję, że będziemy kontynuowali. Odrobina wody by się przydała i wtedy znikną te przypadłości głosowe. No ale właśnie panie lutosławskie.
Mamy tutaj bardzo ciekawą postać Sofii Kasanowy-Lutosławskiej, czyli wspomniane już przeze mnie Hiszpanki, poetki i pisarki, żony profesora Wincentego Lutosławskiego. Jest to postać bardzo ciekawa z tego względu,
jednak przypadłości głosowe.
Myślę, że to też takie chorobowe przypadłości, które dotykają wielu Polaków obecnie. Mamy sezon grypowy, więc pewnie...
Ja mam nadzieję, że to nie będzie po chorobie, którą wstępy do grypy, ani żadnej pogłębiającej się, to chwilowa taka niedyspozycja. W związku z tym musimy skracać. Tak.
To raczej epilog po chorobie.
Tak.
Ale już dziękuję serdecznie za szklankę wody i wracamy. Sofia Kasanowa-Lutosławska, pisarka i poetka, również reporterka, była przyjaciółką królowej Marii Krystyny, czyli żony króla Hiszpanii, więc postać, byśmy powiedzieli, bardzo ustosunkowana w kręgach hiszpańskich. Ona była też nieformalną ambasadorką sprawy polskiej.
Także musimy, panie Tomaszu, przyspieszać, żeby nie pogłębiać te przypadłości głosowe, to po pierwsze, a po drugie ogranicza nas czas. Wymieńmy zatem kolejne postaci.
Myślę, że też trzeba powiedzieć o pisarce Izabeli Lutosławskiej, potem Wolikowskiej po mężu, autorce powieści obyczajowych. I na koniec warto wspomnieć także o osobie, która uratowała dwór Drozdowski, czyli Marii Niklewiczowej. Ona trwała na Drozdowskim posterunku do końca lat 70. Dzięki jej determinacji i poświęceniu budynek przetrwał. Dzisiaj możemy zwiedzać pomieszczenia dworu Drozdowskiego. Jest tutaj muzeum o profilu przyrodniczo-historycznym. A można powiedzieć, że było to dosyć osobliwe, że władze komunistyczne pozwoliły ostatniej dziedziczce zostać w dworze. Nie była tam co prawda mile widziana przez władze po 1945 roku, ale trwała i myślę, że gdyby nie to, że ona pozostała właśnie tutaj w Drozdowie, to kto wie, jakie losy by czekały ten budynek. Wiemy, że władze komunistyczne przeznaczały takie budynki na przykład składy materiałów budowlanych, albo po prostu je rozbierano.
Szkoły, urzędy i tym podobne miejsca publiczne, pozbawiając dawnych lokatorów tego rodzaju lokali. Na szczęście wszystko się ostało, na szczęście możemy Muzeum w Drozdowie odwiedzać, interesować się okolicą, przyrodą okolic drozdowskich, nadłomżyńskich, ale przede wszystkim interesować się i obserwować historię rodu lutosławskich. Dzisiaj przy przypomnieliśmy Państwu kilka postaci tak ogromnie zasłużonych dla wolnej Polski. Naszym gościem był historyk Tomasz Szymański z Muzeum w Drozdowie. Powrotu do zdrowia.
Dziękuję. Ja myślę, że to jest po prostu taki epilog po już przebytych problemach. Także tak, przepraszam za te problemy.
Nie ma sprawy. Z ciekawością się słuchało. Mamy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się ponownie, żeby przybliżyć kolejne postacie i wydarzenia związane z dworem w Drozdowie. Nasza dzisiejsza audycja jest dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.